Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, dwa razy słyszeliśmy takie nazwy: kraina Zabulona, kraina Neftalego. Do tego w Ewangelii jeszcze więcej tych nazw geograficznych się pojawia. Droga morska, za Jordanię, Galilea, pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. To są bardzo specyficzne, bardzo ważne ziemie i dosyć ważne jest, żeby rozumieć pewien taki kontekst historyczny, bo Jezus zaczął swoją działalność właśnie tam, właśnie na tej ziemi. Zabulona i Neftalego, to są nazwy dwóch pokoleń izraelskich. Pamiętamy, że w pewnym momencie ziemia Izraela zostaje oddana 12 rodom, 12 pokoleniom. Jeden z tych rodów jeszcze tam się rozgałęzia, czyli to jest w sumie 13, ale mówimy o 12 pokoleniach Izraela. I te ziemie na północ od Jerozolimy, na północ od Nazaretu, w pobliżu Jeziora Galilejskiego, właśnie zajmują pokolenia Zabulone, plemię Zabulona i plemię Neftalego. Niestety mniej więcej w VII wieku przed naszą erą Asyryjczycy zajmują te ziemie, podbijają cały Izrael i zaczynają się deportacje. Kilka jest tam tych deportacji. To wszystko trwa strasznie długo. Ja się tym nie będę tutaj teraz szczegółowo zajmował. Dopiero mniej więcej w V wieku Persowie, którzy tam wtedy dominowali w tamtym miejscu, pozwalają Żydom wrócić. W 520 roku przed naszą erą król Cyrus wydaje taki dekret, że Żydzi mogą wrócić do swojej ojczyzny. Ale wracają tylko trzy pokolenia z tego wszystkiego. Juda, Beniamin i pokolenie Lewiego. Pokolenie Lewiego, czyli kapłani, którzy wcześniej, to akurat pokolenie nie miało własnej ziemi. Wracają te pokolenia, więc tam, gdzie kiedyś była ziemia Zabulona, Neftalego, ziemia tych plemion, tam się tam właśnie ci Beniamici i Judejczycy gdzieś tam równo rozkładają sobie, biorą te ziemie i tak dalej. Czyli jakby taka historyczna tożsamość tej ziemi, że to jest ziemia tych plemion, zostaje naruszona. Poza tym tam jest właśnie droga morska. Z Bliskiego Wschodu nad basen Morza Śródziemnego biegnie tam bardzo ważny szlak handlowy. Stamtąd też idzie handel właściwie z całą Europą od wschodu. Niezwykle ważny taki szlak handlowy. Wiadomo, nie, tiry, stacje benzynowe, hotele, to wszystko, tylko oczywiście w wersji wielbłądy i karawany. W każdym razie jest to bardzo takie żywe miejsce, gdzie są różni ludzie, czarni, biali, bardzo, bardzo dużo tam się dzieje. Te ziemie mają jeszcze taką specyfikę, że co i rusz to ktoś to inny najeżdża. Grecy, Rzymianie. kilka dziesięcioleci przed Chrystusem udaje się takiemu silnemu królowi Herodowi Wielkiemu, udaje się jakoś tam zjednoczyć, połączyć to wszystko na nowo. Wydaje się, że znowu Juda, Izrael, to wszystko jakoś będzie funkcjonowało. Natomiast to trwa krótko, bo jeden z jego synów, Herod Antypas, ten, który właśnie, jeden z jego potomków, ten, który właśnie stracił Jana Chrzciciela, on już nie ma żadnego znaczenia politycznego, jest taką marionetką tam na tych terenach. Po co ja o tym tak długo gadam? Dlatego, że takie, a nie inne warunki historyczne stworzyły tam pewien dosyć specyficzny typ społeczeństwa. Przede wszystkim ci ludzie wiedzieli, że nie ma tak naprawdę nic stałego. Raz przyjdą ci, to będą takie zasady, raz przyjdą tamci, to będą takie zasady. Ci ludzie, ta ziemia była nazwana Galileą Pogan, dlatego że razem z kolejnymi najeźdźcami, z kolejnymi ludźmi, którzy tam przychodzili, zmieniały się też religie. Tu powstawały takie ołtarze, tam takie stale stawiali, wszystko co się cały czas zmieniało. I ponieważ Galilejczycy nauczyli się, że nie ma nic stałego, więc na wszelki wypadek każdy o siebie zadbać powinien, więc no, skąd my wiemy, który Bóg jest właściwy? No to i temu świeczkę, i temu ogarek, i tak wśród takich prawdziwych Izraelitów mieszkańcy tych terenów zyskali sobie opinię, można powiedzieć tak, jak bardzo różne określenia niemiłe mamy dla niestałych w uczuciach kobiet, prawda, czy niestałych w związkach kobiet. Tak, tacy, prawda, prawdziwi ideowi Izraelici myśleli sobie o tych Galilejczykach. Stąd między innymi już w księdze proroka Izajasza, które usłyszeliśmy, oni są nazwani ludem ciemnym. To byli ciemne ludzie. Oni po prostu naród kroczący w ciemnościach. Przecież to wiadomo, że to nie było koło podbiegunowe, tylko chodziło o to, że ci ludzie nie mają takiego duchowego światła, że to są ludzie, którzy błądzą, którzy chodzą w różnych kierunkach, którzy nie umieją jako społeczeństwo, jako naród, jako wspólnoty lokalne jakiejś takiej swojej drogi znaleźć. Ja sobie przypominam taką sytuację na moich studiach, ponieważ ja różne tam studia studiowałem, nie? I czasem było tak, że byłem na roku, gdzie ludzie się umieli zorganizować, gdzie razem się uczyli do sesji, gdzie ktoś tam opracowywał taką tezę, inną, potem się spotykali, uczyli się jeden drugiemu, potem impreza była wspólna. No w każdym razie jakoś to tak było zorganizowane i miało się takie poczucie, że ludzie się wspierają. Ale byłem też na takich rocznikach, gdzie, jak to się mówi, każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy jest przestraszony, każdy dba o własne, każdy myśli, co to z nim będzie. Wszyscy siedzą w swoich norkach jak takie zajączki i się trzęsą. To są ciemne ludzie wtedy, prawda? Tu nie chodzi o to, że oni mają iloraz inteligencji mniejszy, tylko taka inteligencja społeczna, która pozwala się zjednoczyć, pozwala na zasadzie takiej demokracji bezpośredniej razem coś przedsięwziąć, razem sobie poradzić w jakiejś sytuacji. Wtedy to działa. Galilejczycy to byli faktycznie historia takich poukładała, to były ciemne ludzie. Oni nie bardzo umieli się zjednoczyć i jak się za coś brali, to jakiś czas jeszcze się kręciło, a potem no, słabiutko. To była też biedna ziemia. W związku z tym wszystkim, o czym wam mówiłem, jak każdy próbował bronić swego, jak każdy zajmował się tylko swoją rodziną, swoim podwórkiem, no to ciężko było zbudować w tym społeczeństwie takie struktury, żeby oni się jakoś wzmocnili, więc co jakiś tam najeźdźca czy jakaś banda przychodziła, to tu pograbiła, tu pogwałciła, tu wiadomo jak jest na wojnie i to był bardzo, bardzo biedny teren i materialnie i uchodził za taki biedny moralnie. I można się zastanawiać, dlaczego właśnie tam przyszedł Pan Jezus. Dlaczego nie wybrał sobie terenu, gdzie będzie więcej ludzi, którzy rzeczywiście jakoś lepiej znają Pismo Święte? Ale możemy się zastanawiać, jak jest dzisiaj, teraz. Na jakiej ziemi ja żyję? Jaka jest moja sytuacja społeczna? Czy ja jestem ciemny ludzie? Czy ja jestem jak ci z ziemi Zabulona i Neftalego? Jaką ja zajmuję pozycję i właściwie jaką ja mam wizję w swoim życiu? U nas w tej chwili, w naszych realiach, tak jak w starożytnym Izraelu te plemiona miały gdzieś tam swoje tereny, to u nas tak jakby wszystkie te plemiona się pomieszały, prawda? Jedni, którzy są totalnie pogubieni w życiu, są sąsiadami ludzi, którzy całkiem dobrze ogarniają swoją rzeczywistość. Czasem można powiedzieć, że w tej dzielnicy Lublina gdzieś tam to jest większa patologia, ale to też nie jest do końca tak, bo wiadomo, że tam znajdziemy dobre rodziny, a w pięknych, strzeżonych osiedlach dobrymi samochodami jeżdżą ludzie, których tak naprawdę życie się zupełnie rozkłada, jakoś tam degeneruje. Nie można jasno na pierwszy rzut oka często powiedzieć, czasem bywają tacy ludzie rzeczywiście, że to na pierwszy rzut oka czy na pierwszy odruch powonienia można powiedzieć, co tam się mniej więcej dzieje, prawda? Natomiast bardzo często tak jest, że my właściwie nie umiemy powiedzieć, kto jest kim. To jest dosyć ważne, żebym ja sam dla siebie umiał powiedzieć, co się dzieje w moim życiu. Czy ja współtworzę środowisko ludzi, chociażby na roku na studiach, którzy jakoś razem coś robią, którzy radzą sobie i wspierają się w swoim życiu, w swoich zadaniach? Czy ja w pracy jestem w jakimś takim środowisku? Jakie są te relacje? Czy to jest naród kroczący w ciemnościach? Czy to jest gdzieś już społeczność, która ma wspólną zasadę, która w jakiś sposób się rozwija? Kiedy w Kościele często mówimy o takich rzeczach właśnie dotyczących życia społecznego, to mi się wydaje, że ja dosyć często słyszę takie słowa, które zatrzymują się jakby na takim etapie, że jednak wśród nas jest dużo tych elementów ziemi Zabulona i Neftalego. Że dużo jest takiej niestałości, że ktoś coś zaczyna robić, ktoś się rozwala. Czasem jak słyszę, jakie to, prawda, siły zagarniają tam społeczeństwo, kto co kontroluje i tak dalej. Wiecie, ja myślę, że najbardziej destrukcyjną, teraz mówię, uwaga, teoria spiskowa będzie, najbardziej destrukcyjną siłą są niereprezentowane przez nikogo siły chaosu i lenistwa. Za co byśmy się nie wzięli, to często to do połowy jest zrobione. Jesteśmy mistrzami niedokończonych projektów. Słabo widzę taką możliwość, żeby za jakimiś kryzysami krył się jakiś genialny strateg, zły taki strateg, człowiek, który wie, o co chodzi i rozwala i niszczy i tak dalej. Generalnie myślę, że bardzo dużo naszych różnych bied i ciemności i działania złego ducha polega właśnie na takim rozkawałkowaniu wszystkiego, na niedokończeniu naszych projektów, na niebudowaniu, na naszym życiu opierającym się na takich prowizorkach rozwalających się. I można by na tym skończyć. Ale nie chcę na tym skończyć, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Jezus, wybierając miejsce, w którym chce rozpocząć swoją działalność, wybiera właśnie za Jordanię, wybiera właśnie tą ziemię. On w tym wszystkim widzi kraj wielkich możliwości dla siebie. On właśnie tych ludzi lubi. Właśnie z nimi chce ucztować. Wśród nich chce też pracować. Chce korzystać z ich gościnności. Chce brać na kolana ich dzieci. Chce, jeżeli zaczyna uzdrawiać, chce zacząć uzdrawiać właśnie tych ludzi. Nie przychodzi do nich, żeby ich zgromić, żeby powiedzieć wstyd na cały naród żydowski. Wy jesteście wstydem całego naszego społeczeństwa. Wy jesteście najgorsi. Nigdy czegoś takiego nie mówi. Przeciwnie, on się z nimi czuje dobrze. Nie chwali ich bez sensu, nie robi żadnej propagandy sukcesu, nie mówi, że wy jesteście najlepsi, ale on ich kocha. I jeżeli ty czujesz się jak ziemia Zabulona i Neftalego, jeżeli ty czujesz, że brak ci stałości, konsekwencji w twoim życiu, jeżeli czujesz, że wiele w twoim życiu jest projektów zrobionych do połowy albo nawet takich, których nie zacząłeś robić, to wiedz, że Pan Jezus się dobrze czuje w twoim towarzystwie. Że ziemia Zabulona i Neftalego była pełna takich ludzi i że z nim i że do nich na kolację przychodził Jezus i korzystał z ich gościnności. I wiedz, że nie musisz się zmienić po to, żeby on do ciebie przyszedł. Nie musisz najpierw być grzeczny i poukładany, żeby Pan Bóg do ciebie przyszedł. Przeciwnie, możesz założyć, że będziesz go poznawał właśnie taki, jaki jesteś. Mimo tych grzechów, z którymi nie umiesz sobie często poradzić, że może długo jeszcze będziesz miał swoje wady, swoje słabości i związane z nimi problemy. Ale to nie jest powód, żeby nie zacząć myśleć o Jezusie jako o kimś, kto chce najpierw przychodzić do ciebie w gościnę, kto chce najpierw spędzić z tobą jakiś czas, kto chce usłyszeć to, co ty masz w sercu, który nie domaga się od razu tego, żebyś rozumiał każde jego słowo, ale chce kontaktu z tobą. Myślę, że rozpoczynając, bo to cały czas jest trzecia niedziela zwykła roku liturgicznego, rozpoczynając ten rok liturgiczny, warto, żebyśmy rozpoczęli go właśnie w pokorze, wiedząc, że nie musimy być nie wiadomo kim, żeby uważniej w tym roku słuchać Jezusa, żeby szczerzej mówić do Niego to, co nam leży na sercu, żeby spotykać się i żeby być przemienianym przez Niego. Amen.